Jak te ścieżki twoje i Ludwika Hirschfelda się przecięły? Jak się spotkały?
Ścieżki moje i Ludwika Hirschfelda przecięły się całkowicie przez przypadek. Dostałem telefon z Telewizji Polskiej z propozycją robienia filmu, który byłby częścią cyklu o zapomnianych, a zasłużonych bohaterach. I dostałem propozycję robienia filmu kimś zupełnie innym, o Henryku Arctowskim, który mnie nic nie interesował, ale ponieważ to był cykl, to mój kuzyn z Wrocławia zapytał, czy jest tam na tej liście Ludwik Hirschfeld. Ja zapytałem, a co? Nie mając pojęcia, kim był Hirschfeld. No i Wojtek Wysoczański z taką pasją, z żarem zaczął mówić. I ja zobaczyłem, że on jest bardzo zaangażowany w pamięć o Hirschfeldzie, w tą postać. Zacząłem czytać o Ludwiku Hirschfeldzie. Przede wszystkim trafiłem na jego autobiografię Historia jednego życia, która jest znakomitą książką. No i wiedziałem, że mam złoto w rękach, że jest kapitalny bohater. No i zapragnąłem zrobić o nim film. Teraz ja jestem ekspertem od Hirschfelda, ale jeszcze 5 lat temu nie miałem pojęcia, kim jest mój bohater.
A to kapitalnie, że przypominając Hirschfelda współczesnemu widzowi, odkrywasz go także dla siebie. Nie może nic lepszego zdarzyć się reżyserowi, poszukiwaczowi w jakimś sensie prawdy.
Tak, ja uważam, że nie sztuka jest zrobić film o Marii Curie Skłodowskiej czy Einsteinie, bo już było wiele dobrych filmów o nich, jest bardzo dużo materiałów archiwalnych, ta pamięć jest, funkcjonuje i przez to w pewnym sensie są nieciekawi, bo już opowiedzeni. Natomiast Hirschfeld jest pewną pustynią. Ja się dziwię, że to jest postać właściwie nieznana w Polsce. Coś jest na rzeczy w naszym narodzie, naszym społeczeństwie, że nie potrafimy dbać o pamięć o naszych bohaterach. To się wiadomo zmienia. Muzeum Powstania Warszawskiego jest tego fantastycznym przykładem, ale to się zmienia za wolno, te koła się toczą za wolno. Mój film nie ma żadnego zadania poza tym, żeby opowiedzieć ciekawą historię bohatera, ale dobrze, że no tu właśnie jestem w Rzeszowie, trwa pokaz. Ja ten film pokazywałem w Stanach przez 3 miesiące, w Seattle, w samym Nowym Jorku były 4 pokazy, w Austin, w Houston, w Kanadzie, w Montrealu i w Toronto, na Florydzie. Ale takiej frekwencji, jak tu w kinie Zorza, jest 500 osób, zrobiłem zdjęcie, no to serce pęka z dumy, no bo robi się filmy nie dla siebie i dla rodziny, tylko właśnie dla młodych ludzi. Młodzi ludzie pewnie wolą Awatara, czy tam, nie wiem, co się teraz ogląda. Natomiast to jest też film, mam wrażenie, opowiedziany atrakcyjnie. Nie jest to nudna lekcja historii. Życie Hirschfelda to jest gotowy scenariusz na film. Ja opowiem taką ciekawostkę, że mam bardzo bliski kontakt z Romanem Polańskim. Robię w tej chwili film o Krzysztofie Komedzie. Widuję się z panem Romanem regularnie. Oczywiście wystąpił w moim filmie o komedzie. Jesteśmy już po zdjęciach z nim. Pokazałem mu wszystkie swoje filmy. Jak obejrzał Hirschfelda, to bardzo się tym bohaterem zainteresował i powiedział mi coś takiego, że gdyby lata temu nie wpadł na postać Szpilmana, to zainteresowałby się Hirschfeldem, bo to jest ten sam przypadek. Polański powiedział, Szpilmana z tej pożogi, z tej zagłady uratowała muzyka, a pana bohatera Hirschfelda uratowała nauka.
To jest w ogóle piękna opowieść, bo z jednej strony nie zdajemy sobie sprawy, czego dokonał Hirschfeld tak naprawdę. Jak bez jego odkryć, bez całej teorii konfliktu serologicznego bylibyśmy zupełnie gdzie indziej, jeżeli chodzi o medycynę. A z drugiej strony jest ścieżka jego życia, zanurzona w konfliktach, wojnach, rewolucjach, nieustannej walce właściwie o życie i przetrwanie. Ta równoległość wydaje mi się także interesująca w swoim filmie.
Tak, właśnie opowiadamy sobie o filmie, o Polańskim, ale kim był Hirschfeld? Był ekspertem od krwi, ponieważ no, z krwią też są związane czynniki RH. Odkrył już w latach 30., co może być przyczyną, że panie, kobiety czasami ronią kolejne ciąże i kilkanaście ciąż kobiety traciły, co było no, wielkim dramatem dla nich, dla rodzin, że jak jest ten inny czynnik RH u mamy i u płodu, to jest konflikt i to grozi śmiercią płodu. I Hirschfeld to odkrył w latach 30., a zaraz po wojnie wymyślił sposób, wtedy się robił transfuzją wymienną, sposób niwelowania tego. Moja na przykład córka miała konflikt serologiczny z mamą, teraz to się załatwia farmakologią, wiadomo, że tam medycyna poszła lata świetlne do przodu, ale gdyby nie Hirschfeld, no to wiele tragedii by się jeszcze wydarzyło. Natomiast Hirschfeld wcześniej jeszcze był specem od krwi i krew wydała mi się bardzo filmowa. Nie tylko przez kolor, bo tak czołówkę opowiadam filmu, przez naczynia krwionośne, które się rozrastają do całkowitej czerwieni i pojawia się tytuł filmu Męż, ale też jakby przez symbolikę, że Hirschfeld żył w czasach, gdy on był naukowcem, natomiast naziści, Niemcy wykorzystali jego naukę do swoich celów, aby podzielić ludzi na lepszych i gorszych, ponieważ Europejczycy mają głównie krew A, to wyobraź sobie, że w sądownictwie niemieckim w latach 20. i 30. posiadacze grupy krwi A byli lepiej, łagodniej traktowani niż ci z B i 0.
Ale co ciekawe, ty w tym filmie też przywołujesz artykuł, który ukazał się w 2013 roku w Niemczech, który wyraźnie sugeruje, że Hirschfeld był protoplastą nazizmu. Strasznie krzywdząca, obrażająca teoria. Wypowiadają się bohaterowie twojej opowieści także na ten temat.
Tak, to jest kolejny przykład, to co gazeta Der Spiegel zrobiła, to jest kolejny przykład, jak nauka może być zmanipulowana. To tak jak oskarżać Marię Curie-Skłodowską o skutki bomby atomowej, promieniowania i tysiące zabitych cywilów w Hiroshimie. Ludwik Hirschfeld udowodnił, że różni posiadacze grup krwi, przede wszystkim, że mamy różne grupy krwi i że te różnice wynikają często z położenia geograficznego, że jeśli w danych krajach afrykańskich częsta jest malaria, a określona grupa krwi lepiej sobie radzi z malarią niż inna grupa krwi, to ta grupa krwi, która sobie lepiej radzi z malarią, będzie występować w tych krajach, gdzie malaria jest. No wiadomo, ewolucja, natura jest bardzo mądra, pomaga nam przetrwać różne choroby i on jest naukowcem, który w czasie I wojny światowej przebadał kilka tysięcy żołnierzy, służył po stronie Ententy, tam służyli żołnierze różnych kolonii Indii, Afryki, on miał ich, że tak powiem, pod ręką i prostym nakłuciem paluszka badał tych ludzi. I to jest cała jego wina, że był naukowcem, który to odkrył, który to opisał. Razem z żoną Hanną zrobili naukę seroantropologię. Prawie 100 lat później niemiecka gazeta Der Spiegel tworzy teorię, która może jest im bardzo na rękę, że polski Żyd stworzył teorię o tym, że mieszkańcy Afryki, mówiąc poprawnie, mają taką, a nie inną grupę krwi, gorszą od naszej. Natomiast to była interpretacja Niemców nazistów. Z tym Hirschfeld nie miał nic wspólnego, ale ciekawe jest echo tego, bo no, dziennikarz mógł popełnić błąd, tak jak filmowcy, jesteśmy tylko ludźmi, możemy mieć złe tropy, coś źle interpretować. Natomiast rektorzy uniwersytetów polskich, był to wtedy w 13 roku skandal, pisali listy protestacyjne do Der Spiegel. Mało tego, ja byłem w Hamburgu na zdjęciach do filmu o Hirschfeldzie, tam jest siedziba Der Spiegel, siedziba główna. Pisałem maile z prośbą o spotkanie z autorem tego artykułu, Francem Tadeusem. Nie odpowiedział na żadnego maila. Mało tego, Der Spiegel nie opublikował żadnego sprostowania naukowców polskich, którzy wtedy w 2013 pisali takie artykuły prostujące ten artykuł.
Pewnie wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego Hirschfeld nie otrzymał Nobla, bo jego odkrycie ma taką wagę, jest takiej kategorii.
To jest dobre pytanie, ja tego unikam w filmie, bo niestety to jest nasze polskie gdybanie, taki hura optymizm. Serbowie idą w tym jeszcze dalej, Serbowie są zakochani w Hirschfeldzie, traktują go jak bohatera narodowego, bo on rzeczywiście w czasie I wojny światowej uratował naród serbski przed zagładą. Tam była epidemia tyfusu, epicentrum tej epidemii było w Waliewie. Hirschfeld porzucił karierę naukową Uniwersytetu w Zurichu, pojechał.
Nie ma jak doktor Judym.
Absolutnie, jak doktor Judym porzucił willę z widokiem na jezioro Curyskie na rzecz koszmaru, który się dział w Serbii, uratował naród serbski. Ma tam dwa pomniki. Serbowie mówili mi tylko przez przypadek. Hirschfeld w latach 30. nie dostał Nagrody Nobla, a potem po wojnie nie dostał Nagrody Nobla, bo był po złej stronie żelaznej kurtyny. Taki człowiek, który jakby kontynuował badania nad grupą krwi, Karl Landsteiner, dostał Nobla. Profesor Vacić z Belgradu mówił, że w przemówieniu noblowskim Landsteinera w co drugim zdaniu powołuje się i cytuje Hirschfelda. Ja dotarłem do tego przemówienia, jest bardzo proste. No więc Landsteiner dwa razy mówi o Hirschfeldzie w całym długim przemówieniu, a nie co drugie zdanie. To jest taki hura optymizm. Hirschfeld nie miał szansy na Nobla, ponieważ był idealistą i jak zaczął się zajmować nauką o grupach krwi, to porzucił tą naukę, ponieważ to był czas, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Znacznie ważniejsze były rzeczy w Polsce, znaczy higiena. W filmie podaję obrazowy przykład pielgrzymki do Kamieńca, 80 tysięcy pielgrzymów i ani jednego wychodka. Epidemia czerwonki w takich okolicznościach była niemal pewna i tym się zajmował Hirschfeld, higieną, porzucając naukę, którą sam rozwinął. Tą naukę przejął Landsteiner. Kiedyś nie było Nobli zbiorowych, były tylko pojedyncze, w związku z tym Landsteiner dostał Nobla, a już po wojnie Hirschfeld, no niestety, był 6 lat do tyłu, ukrywał się po polskich wioskach, domach w Kielecczyźnie, ukrywany przez Polaków w różnych domach u różnych rodzin i on po prostu był do tyłu z nauką.
Też ciekawa sprawa, gdy Polska odzyskała niepodległość, wraca do Polski, ma jakąś wielką wiarę, że kraj należy tworzyć od podstaw i że on, naukowiec, ma wręcz obowiązek, by w tym procesie brać udział. Trochę to romantycznie brzmi, ale taka była postawa bardzo wielu podobnych jemu naukowców.
Tak, tym pytaniem właściwie powinniśmy zacząć rozmowę, bo to prowadzi, dlaczego ja ten film zrobiłem. Ja zacząłem opowiadać o jakiejś rozmowie z kuzynem, ale zrobiłem film dlatego, że mnie zafascynował idealizm Hirschfelda. Mamy człowieka, który się urodził w 1884 roku, czyli w czasach, kiedy Polski jeszcze długo nie było, i który od małego właściwie był wspaniałym patriotą. Jak ten patriotyzm się u Ludwika Hirschfelda objawiał? Nie w gadaniu, nie w pustych słowach, tylko w tym, że rozwijając karierę naukową w Zurichu, porzucił Zurich na rzecz nowo powstałego państwa polskiego w 1918, przyjechał do kraju, gdzie właściwie nie było nic. On musiał tą medycynę budować od początku. Willę z widokiem na jezioro Zurichskie zamienił na kawalerkę z widokiem na mur. Chciał pracować dla ludzi, chciał pracować dla higieny, był szefem Państwowego Zakładu Higieny. Wreszcie, kiedy wybuchła II wojna światowa, miał ileś okazji, żeby wyjść z getta, ale nie chciał zostawić bliskich i też przemycał razem z Rudolfem Weiglem szczepionki do warszawskiego getta. Potem pojechał do Stanów Zjednoczonych w 1946, co było tak nadzwyczajne, bo wtedy już nikt nie wyjeżdżał do Stanów, 1946 rok. To wtedy jeszcze statki amerykańskie z darami wpływały do portu w Gdyni i takim statkiem Hirschfeld jako jedyni goście na tym statku, oprócz załogi, on i żona popłynęli do Stanów. Tam był 3 miesiące, dawał cykl wykładów po całych Stanach Zjednoczonych, dostał propozycję objęcia katedry immunologii w Buffalo, która jest dzisiaj najlepszą katedrą immunologii w Stanach Zjednoczonych, i odmówił. Ale jeszcze jest lepszy przykład, który na wyobraźnię młodych ludzi mogłoby podziałać. On za zaoszczędzone franki szwajcarskie i pieniądze ze sprzedaży willi w całości wpłacił na rzecz Skarbu Państwa, bo stwierdził, że waluta jest młodemu krajowi bardziej potrzebna niż im, że oni wszystko mają, a jak czegoś nie mają, to zapracują. On i jego żona Hanna. To dzisiaj kogoś takiego ja sam nazwałbym szaleńcem, a on to zrobił.
Do tego wszystkiego jeszcze cytujesz w filmie osoby, które znały Hirschfelda i jego żonę, które mówią, że dla niego małżeństwo i miłość do Hanny były najważniejsze w życiu, że narodziny córki były najpiękniejszym momentem w całym życiu. Strasznie to jest ludzkie, normalne, jednocześnie wydaje się często banalne.
Tak, my się dzisiaj boimy prostoty i boimy się, że będziemy naiwni albo nawet banalni, a Hirschfeld był idealistą i żeby było jeszcze banalniej, w wieku 15 lat poznał swoją żonę, która nazywała się Hanna Hirschfeld, poznali się w Łodzi i zakochali się w sobie mając 15 lat. Mając 20 wzięli ślub, gdzie wszyscy im odradzali, mówiąc najpierw skończ studia, poznaj świat. Mówili nie, jesteśmy tego pewni. I Hirschfeld powtarzał, że to była najlepsza decyzja, jaką podjął w życiu. Jest to piękne. No, w tych zwariowanych, skomplikowanych czasach, to już abstrahując od jego kariery naukowej, w czasach singli, to on jest dowodem na coś, co ja uważam, że wcale nie jest banalne ani naiwne. Jest po prostu piękne, jest proste. Ja mu zazdroszczę. Kariery naukowej mu nie zazdroszczę, bo jestem tak odległy od tego. O mikrobiologii i immunologii to wiem tyle, że istnieje. Natomiast nie robiłem filmu o nauce i immunologii, i mikrobiologii. Robiłem film o idealiście, który może być przykładem i tu dla młodych ludzi. Mnie ten idealizm Hirschfelda absolutnie ujął.
Porozmawiajmy o formie tego filmu, bo ona jest imponująca. Zdołałeś dotrzeć do tak wielu naukowców, którzy wypowiadają się na temat i dokonań samego Hirschfelda, ale także na temat jego talentów, na temat jego osobowości, na temat jego filozofii myślenia. Wydaje mi się to niezwykle ważne dla tego filmu, bo to są Amerykanie, to są Serbowie, to są Polacy, to są naukowcy niemieccy. Właściwie przemierzyłeś chyba cały świat, by znaleźć każdy ślad, który kojarzy się z Hirschfeldem.
Tak, przemierzyłem cały świat, robiąc film. Jeszcze jest Dominik Bellin z Genewy. Nie mogłem uniknąć gadających głów, bo ci naukowcy są fundamentalni, żeby opowiadać o Hirschfeldzie. Natomiast bardzo chciałem, żeby to nie był telewizyjny film, żeby się odróżnić od jakichś reportaży czy takich filmów, które na co dzień oglądamy w telewizji, więc dużo tam jest inscenizacji w tym filmie, takich jasnych, że to jest cała scena z ujęciem, kontrujęciem, czuć, że to jest inscenizacja, ale też bardzo dużo z pojedynczych ujęć.
Ale też ważne, że pięknie zacierasz granice między tymi wykreowanymi, wymyślonymi przez ciebie sytuacjami, które w stylu dawnego, starego kina zostały przygotowane, zrealizowane ze zdjęciami archiwalnymi. One się kapitalnie komponują i pewnie wielu widzów ma problem, by powiedzieć, to na pewno jest film, który gdzieś tam na początku XX wieku zarejestrował Hirschfelda?
Tak, ja nic nie zmyślam. To się wszystko wydarzyło i przyjaźń z von Dungernem i te wszystkie zainscenizowane scenki i to, że no, Marysia Hirschfeld, ich córka, umarła w czasie wojny w wieku 23 lat. W 1938 roku zaczęła studia w Paryżu na Sorbonie. Po roku studiów w 1939 na wakacje przyjechała do Warszawy, do Polski. No i już została. I to też niedaleko spada jabłko od jabłoni. Ona miała, Marysia, szansę wracać do Paryża, który był znacznie bezpieczniejszym miejscem niż Warszawa, natomiast nie chciała zostawić rodziców. I jak zobaczyła głodujące dzieci w getcie, to zapadła na taką depresję, że przestała jeść. Ważyła tam 30 kilo, zmarła. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Natomiast te inscenizacje, no to ja niczego nie zmyślam, raczej opowiadam atrakcyjnie historię, która i tak jest opowiadana przez gadające głowy, ale gadające głowy, no też nie wolno zawsze rezygnować z gadających głów, bo są takie momenty w filmie, kiedy Dominik Bellin opowiada, co jego ciotka Hanna Hirschfeld musiała zrobić w getcie, żeby wyjść z getta. Tam była z mamą, która już była niepełnosprawną, schorowaną, starszą osobą i nie można było mamy Hanny Hirschfeld, teściowej Hirschfelda, wyprowadzić z getta. Wiadomo było, że zbliża się likwidacja, wiadomo było, że ci wszyscy ludzie zostaną zamordowani i Hanna Hirschfeld po konsultacji z rodziną, z mężem, no podjęła chyba najtrudniejszą decyzję, którą nawet w naszych, no jednak pokojowych czasach trudno sobie wyobrazić. Ona zrobiła zastrzyk śmiertelny swojej mamie po to, żeby nie wpadła w ręce Niemców, nie została przez nich zabita w okropny sposób. Dominik Bellin, poważny profesor Uniwersytetu Genewskiego, opowiada to i zaczyna płakać, mówiąc to. Trudno taką gadającą głowę przykryć inscenizacjami czy archiwaliami. Trzeba to pokazać. To jest wręcz obowiązek. To też jest ciekawe. Gdzie by się Hirschfeldowie nie pojawili? Czy w Serbii, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce? Tam odznaczali swoje piętno, tam są legendami i oni we Wrocławiu nie chcieli wracać do Warszawy, bo im się kojarzyła z wojennymi, okropnymi wspomnieniami, ze śmiercią Marysi. Pojechali do Wrocławia i tam są legendą. Stąd mój kuzyn, wracamy do początku, Wojtek Wysoczański, zaczął mi mówić, jak możesz nie wiedzieć, kim był Hirschfeld. To jest legenda we Wrocławiu.
No to powiedz mi, czy nie miałeś problemu, bo taka ilość materiału to jest także kłopot.
Odrzuciłem za dużo. Bardzo dużo jest wątków niewykorzystanych w filmie. Niektóre wątki zostały opowiedziane po łebkach i na przykład wątek, który moim zdaniem jest tematem na film fabularny, że w getcie warszawskim Hirschfeld razem z innymi żydowskimi profesorami stworzył tajne komplety, ucząc w jakichś zawilgaconych pomieszczeniach potajemnie młodzież żydowską medycyny. Stworzył tam pierwszy, drugi rok medycyny. Wiedział, że ci ludzie są skazani na śmierć. Tworzyli taką iluzję, że to będzie kontynuowane po wojnie. I dlaczego on to robił? Żeby dać w tych warunkach piekła, koszmaru tym młodym ludziom nadzieję na coś innego, na życie, na naukę. No to jest niesamowite, coś takiego. To jest dla mnie temat na osobny film fabularny. My o tym tylko wspominamy w filmie, pokazując tam jakieś mieszkanie, gdzie mogły się te tajne komplety odbywać, oczywiście nasza inscenizacja. Natomiast to jest parę sekund w filmie, a to byłby temat na całą fabułę.
Ja myślę, że za tobą pierwsza część misji przypominającej Hirschfelda. Zrobiłeś, zrealizowałeś film. Część druga to opowiedzenie światu o tej postaci.
Tak, ja lecę początkiem grudnia na Kubę, gdzie 3 grudnia w Narodowe Święto Medycyny na Kubie w szkole filmowej w Hawanie odbędzie się pokaz. To jest na zaproszenie ambasady Polski w Hawanie. Odbędą się też inne pokazy w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Dokładnie rok temu był tour tego filmu po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ja mam dużą satysfakcję, że ludzie lgną do tego bohatera, do historii, tak jak lgnęli porównali do takiego mojego filmu sprzed 10 lat, Jurek.
O Jerzym Kukuczce.
O Jerzym Kukuczce. Jesteśmy złaknieni bohaterów. Żyjemy w czasach, gdzie bardzo trudno o autorytet, a nawet jak ich jest, to się okazuje, że nie jest taki czysty i to jest problem. Ja też nie chciałem robić laurki, nie chciałem robić pomnika. Próbowałem znaleźć wady u Hitchfelda, bo każdy je ma. On był obżartuchem i nie odmawiał sobie, nawet jak wiedział, że jest niezdrowy, a przecież był lekarzem. Natomiast generalnie to był fantastyczny facet. A propos promowania filmu, idę na spotkanie z młodzieżą w liczbie 500 osób do kina Zorza. Bardzo dziękuję.